Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Już Piotr Wit, dzień dobry.
Witam panią, pani redaktor, witam wszystkich państwa. Od końca czerwca Francja jest państwem, które nie rządem stoi. Przez 3 miesiące mieliśmy erzat premiera Barniera, a kiedy upadł, mamy obecnie zbieraninę trupów politycznych zwołaną przez BRU. Jest jak na karuzeli. Przez chwilę widzimy zady drewnianych koni, które odjeżdżają i nigdy, zdaje się, nie powrócą. Karuzela się kręci i już po chwili z drugiej strony maneżu widzimy pyski tych samych starych koni drewnianych, jak wjeżdżają z powrotem na scenę polityczną. Valls, Born, Darman, Atal. Siwe konie brykka, kare konie brykka, magnifikat, jak śpiewała Ewa Demarczyk. W braku budżetu na rok 2025 tylko ustawa specjalna Zgromadzenia Narodowego pozwala nadal wypłacać pensje funkcjonariuszom i regulować zobowiązania państwowe. Nie zawsze to działa. Zainteresowani do dziś nie otrzymali premii obiecanych za udział w Igrzyskach Olimpijskich. O rządzie Bayrou różnie mówią. Agencja informacyjna Mediapart wynalazła dowcipną formułkę: ten rząd pachnie choinką, że niby został uformowany tuż przed świętami prowizorycznie dla uspokojenia wzburzonych umysłów. Ale święta, święta i po świętach. Jean-Luc Mélenchon, trockista, przepowiada upadek rządu nazajutrz po expose premiera, to znaczy po 14 stycznia. Powodów do czarnowictwa jest kilka. Premier nie może zdobyć brakujących pieniędzy inaczej jak podwyższając podatki. W kraju najwyżej opodatkowanym na świecie nie może propozycji w tym sensie przedstawić parlamentowi, ponieważ Zgromadzenie Narodowe natychmiast by ją odrzuciło. Musi odwołać się do dekretu, a dekret automatycznie pociągnie za sobą wniosek o wotum nieufności dla rządu i rząd upadnie. Zanim to nastąpi, początek roku domaga się bilansu roku poprzedniego, krótkiej syntezy. Francja, mówiąc krótko, jest krajem bogatym, którego bogactwo jest rozkradane przez wszystkich mających jaką taką władzę. Zarzuca mi pan przesadę, kiedy to mówię. Postaram się pana przekonać, że mam rację. Posłużę się przykładem. Afera kryminalna wielkiego laboratorium farmaceutycznego Serviera nadaje się do tego jak żadna inna. Jej wagi społecznej nikt nie kwestionuje, pociągnęła za sobą 1500 do 2100 ofiar śmiertelnych w samej Francji, nie licząc kalek porażonych przez szkodliwe skutki uboczne. Analiza wydarzeń jest precyzyjna i nie ulega wątpliwości. Fakty zostały ustalone sądownie w długotrwałym przewodzie kontradyktoryjnym. Wprowadzenie na rynek nowego lekarstwa nie jest we Francji sprawą prostą. Trzeba dobrze potrząsnąć kieszą, zwłaszcza kiedy chodzi o produkt aptekarski szkodliwy dla życia i zdrowia obywateli. Sprzedaż trucizny nie jest także przedsięwzięciem niemożliwym, jak tego dowodzi afera zatrutej krwi. Zastrzykiwano wówczas pacjentom i prowadzono transfuzję ze świadomością, że krew jest zakażona wirusem SIDA. Część przedsiębiorstwa przerobu krwi należała do wiceministra zdrowia. Afera kryminalna Serviera jest zarazem i dawna, i świeża. Przewód sądowy trwający 13 lat zakończył się wyrokiem rok temu, 20 grudnia 2023. W latach 1984-2010 przez 26 lat laboratoria Servier sprzedały ogółem 134,5 miliona pigułek Mediator na ogólną sumę obrotu 500 000 000 euro. 5 milionów pacjentów łykało w tym czasie Mediator, o którego szkodliwości producent wiedział od dawna. Amerykańskie władze zakazały jego sprzedaży w 1976 roku. Servier zmienił chytrze nazwę produktu. Jak to było możliwe, aby we Francji, kraju najlepszej na świecie opieki zdrowotnej, zezwolono na sprzedaż masową trucizny przez następnych 15 lat? Jak wyjaśnił dziennik Libération, cytuję, trzeba było mnóstwa cichego wspólnictwa, skrywania, przemilczania i kompromisów. Koniec cytatu. W kraju kontrolerów przeprowadza się surowe badania, zanim wpuści się na rynek nowe lekarstwo. Oceną wstępną zajmuje się Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Leków, AFSAPS. Budżet 157 milionów euro. Pan Eric Abadie, urzędnik agencji odpowiedzialny za czujność farmakologiczną, byłby sądzony za przyjęcie łapówek, gdyby wcześniej nie umarł. Korzyści przyjmowała jego żona, adwokatka laboratoriów Cerviera. Pan Dominik Maraninci, reprezentant rządu do sprawy leków, został oskarżony również. Wystawił truciźnie opinię pochlebną. Jakżeby mogło być inaczej, skoro panowie Bernard Rouvesz, Michel Detier i Jean-Roger Claude, eksperci rządowi, opiniodawcy, byli jednocześnie na pensji u Cerviera. Panowie François Lost i Jacques Massol, reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, również byli opłaceni. Po otrzymaniu korzystnej opinii od Agencji Bezpieczeństwa Leków, trucizna przeszła na wyższy stopień kontroli. Została zbadana przez Komisję Ministerstwa Zdrowia, zezwalającą na sprzedaż rynkową lekarstw. W każdej komisji głos decydujący należy do przewodniczącego. Pan Jean-Michel Alexandre odniósł się z podziwem do leku Mediator. Po konsultacji u Cerviera uznał truciznę za bardzo zdrową dla pacjentów. Prokurator miał rację, podejrzewając, że pan Alexandre nie działał bezinteresownie, gdyż za konsultację otrzymał 1 100 000 euro. Poprzedni przewodniczący komisji, pan Szalkolem, był również konsultantem firmy farmaceutycznej. Tymczasem pacjenci chorowali i umierali. Koszt ich lekarstw i chorób ponosiło państwo francuskie, to znaczy ubezpieczalnia, Sécurité Sociale. Afera wybuchła dzięki lekarce z Rennes, która została publicystką. W 2010 roku dr Irena Frachon opublikowała książkę pod tytułem Mediator 150 mg, a ilu zmarłych. Przedstawiła swoją walkę o prawdę, którą toczyła od 14 lat. Jednocześnie do prokuratury wpłynęły skargi poszkodowanych pacjentów, a w imieniu zmarłych ich rodzin. Afery nie dało się dłużej tuszować, powiecie, gdyż sprawa była o zabójstwo, o szereg zabójstw, chociaż nieumyślnych. Niezależnie od toczącego się śledztwa prokuratorskiego, Senat Francji powołał misję parlamentarną do dokładnego zbadania sprawy. Minister zdrowia wyznaczył inspektora. W efekcie raport zamiast napiętnować wybielił od odpowiedzialności zarówno państwowe władze sanitarne, jak i polityków. Jakże by mogło być inaczej, napisał dziennik Le Figaro, skoro minister wyznaczył na głównego inspektora pana Aquilino Morel, starego przyjaciela pana Didiera Tabuteau, dyrektora Agencji Leków, z którym razem napisali książkę o służbie zdrowia. Raport Senatu, zredagowany pod kierunkiem senatorki pani Marie-Thérèse Hermange, skłaniał się w tę samą stronę, to znaczy w stronę wybielenia, co oskarżyciel publiczny zakwalifikował brutalnie jako handel wpływami. Na gust Jacques'a Servier raport Senatu w pierwotnej wersji był jednak zbyt napastliwy, zbyt agresywny w stosunku do laboratorium farmaceutycznego. Do wniesienia poprawek został oddelegowany Claude Griskelli. Profesor medycyny wynagradzany przez Cerviera za konsultację kwotą 90 000 euro rocznie udał się do Senatu i dokonał niezbędnych poprawek w raporcie, złagodził jego wymowę. Pomyślcie, Servier redagował sam raport Senatu w swojej sprawie. Profesor Griskelli również został oskarżony o handel wpływami na podstawie sądowych podsłuchów telefonicznych. Ale powiecie, koniec końców, afera wyszła jednak na jaw i sprawiedliwość zatriumfowała. To prawda, los wybrał właściwą osobę do swoich celów. Doktor Irena Frachon, autorka Alarmu, jest potomkinią potężnej i znanej rodziny Allier. Jeden z jej dziadków był admirałem, drugi bankierem, ojciec równie zasłużony dla państwa. Mąż Bruno Frachon, dyrektor naczelny służby oceanograficznej marynarki wojennej. Servierowi nie udało się zmusić jej do milczenia jak innych. Po 14 latach walki Alarm przedarł się do opinii publicznej. Co wydarzyło się następnie? Jacques Servier, miliarder, zmarł przed końcem procesu w wieku 92 lat. Laboratoria farmaceutyczne Servier przestały istnieć. Po zmianie nazwy na Biogarant, dawny Servier został monopolistą na francuskim rynku leków. Krajowa Agencja Leków AFSAP także zmieniła nazwę na ANSM. Wymienieni w aferze Serwiera urzędnicy państwowi różnych stopni działali na swoją korzyść i na szkodę państwa francuskiego. A inni? Niedawno Thierry Breton powiedział: mamy we Francji 250 różnych agencji, które nie wiadomo do czego służą. Myślę, że afera Servier wyjaśnia częściowo ich zagadkowe przeznaczenie. Do usłyszenia.